Aktualności dnia na antenie Radia Maria. Naszym i Państwa gościem dr Zbigniew Kuźmik, poseł do Parlamentu Europejskiego Rzeczypospolitej Polskiej. Kłaniamy się, panie doktorze, kłaniamy się, panie pośle.
A ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
Panie pośle, chciałbym zapytać o taką rzecz, ponieważ poseł Izabela Leszczyna, udzielając wywiadu, mówi, że no, pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy popłyną natychmiast, jeżeli w Polsce zmieni się władza, czyli mamy do czynienia z upolitycznieniem całego systemu Unii Europejskiej. Nie ma szans i czasu na rozmowę merytoryczną?
No niestety coraz więcej faktów na to wskazuje. To są właśnie wypowiedzi takich polityków jak pani poseł Leszczyna. Przypominam, że to jest wiceprzewodnicząca w tej chwili Platformy Obywatelskiej, jednocześnie osoba, która jest wskazywana przez Donalda Tuska po ewentualnym zwycięstwie wyborczym na ministra finansów w przyszłym rządzie, a więc no, można powiedzieć, osoba znacząca w tym środowisku. No wcześniej w podobnym duchu wypowiadał się zresztą prezydent Warszawy, jednocześnie wiceprzewodniczący Platformy Rafał Trzaskowski. On mówił o mrożeniu środków europejskich i odmrożeniu ich po powrocie Platformy do władzy. W podobnym duchu miał także wypowiedzi, może nie tylko tyle, że nie wprost, sam Donald Tusk, sugerując, że no, ma takie kontakty z Brukseli, w Brukseli, że jest w stanie załatwić wszystko zatrzymać te pieniądze aż do powrotu Platformy do władzy. Proszę ojca, więc no, gdyby to miało być wszystko prawdziwe, to bardzo źle świadczyłoby to o instytucjach unijnych, a w szczególności no, takim poważnym podejściu samej przewodniczącej von der Leyen. Ja przypominam, że polskie KPO zostało zatrzymane taką decyzją polityczną komisji, samej pani przewodniczącej, choć spełniało wszystkie warunki, jakie są opisane dla tych programów, bo tych programów było aż 27, każdy kraj członkowski je przygotowywał i one były przygotowywane o rozporządzenie, na podstawie rozporządzenia Parlamentu i Rady, które określało, w jaki sposób każdy ten plan ma być zbudowany, więc polski KPO był zbudowany według tego rozporządzenia, spełniał wszystkie warunki, tak jak pozostałe 26 tych planów, no ale jednak został polityczną decyzją zablokowany, zresztą podobną polityczną decyzją został zablokowany plan węgierski. No i wtedy pojawiła się ta propozycja ze strony pana prezydenta, żeby no jednak zawrzeć kompromis z komisją, znowelizować ustawę o Sądzie Najwyższym. Pan prezydent przygotował projekt. Ten projekt został skonsultowany wcześniej z otoczeniem pani von der Leyen. Tam no, były zawarte te trzy problemy, które poruszała najczęściej komisja. Mam na myśli likwidację Izby Dyscyplinarnej. Następnie zaproponowanie nowego systemu dyscyplinarnego wobec sędziów. No i wreszcie danie możliwości tym sędziom, którzy zostali przez poprzednią Izbę Dyscyplinarną w taki czy inny sposób ukarani, dochodzenia swoich racji przed nową izbą, jakby wszczęcie tych postępowań jeszcze raz i żeby oceniła to nowa izba. Ustawa z dużym trudem została przygotowana, bo nie ukrywajmy, także w naszym środowisku budziła ona kontrowersje, mam na myśli tutaj Solidarną Polskę, która na niektóre rozwiązania zgodzić się nie chciała. Ostatecznie w imię kompromisu rzeczywiście zostało to wypracowane jednolite stanowisko, więc to trwało rzeczywiście wiele miesięcy, ale ostatecznie ta nowelizacja ustawy została przyjęta większością przez parlament. No i weszła w życie 15 lipca. Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana, w jej miejsce powstała Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Właśnie trwa nabór sędziów do tej izby. W swoisty sposób najpierw losowanie z całego składu Sądu Najwyższego, a więc z kilkudziesięciu sędziów wybrano 33. Teraz pan prezydent ma możliwość wyboru z tej 33 11 tych, którzy będą zasiadali w tej izbie, więc ten proces trwa. No i jednocześnie mamy tego rodzaju wypowiedzi polityków Platformy. Niestety także wypowiedź publiczną pani przewodniczącej von der Leyen dla jednej z gazet w Polsce, dziennika Gazety Prawnej, gdzie no, sformułowany został nowy warunek i to warunek o charakterze zaporowym. Otóż pani przewodnicząca powiedziała, że no, jakby z uznaniem wita, że ta ustawa została przyjęta, zdaje sobie sprawę, że była ona trudna, no ale brakuje jej tutaj możliwości kwestionowania statusu sędziów przez innych sędziów. No co by oznaczało, gdyby pani przewodnicząca rzeczywiście tak myślała i tego oczekiwała, że żąda się od Polski złamania konstytucji. No bo wiemy, że to prezydent po wskazaniu KRS-u ostatecznie decyduje, czy ktoś zostaje sędzią, czy też nie. A tutaj byłaby sugestia, że sędzia może zakwestionować status sędziego. No i rozumiem, jeżeli by został zakwestionowany skutecznie, no to ten sędzia nie ma miejsca w tym zawodzie. No to by oznaczało podważenie prerogatywy prezydenta. A więc no, potężne złamanie konstytucji. Nikt na coś takiego się nie zgodzi. Co więcej muszę ojcu powiedzieć, ja wiem, no pani von der Leyen prawnikiem nie jest, no ale taką wiedzę powinna mieć. Otóż jest to rozstrzygnięcie TSUE. Było pytanie od jednego sądu z Polski, pytanie tak zwane prejudycjalne. I tam w uzasadnieniu, to znaczy TSUE oddalił to pytanie, ale jednocześnie w uzasadnieniu napisał, że coś takiego jak kwestionowanie statusu przez sędziego innych sędziów no jest po prostu odmową wymiaru sprawiedliwości. Bo do tego dochodziło już w Polsce, że sędzia wyznaczano losowaniem skład sędziowski, a sędzia, no jest te, część tych sędziów protestujących, ogłaszał, że on z tym sędzią nie zasiądzie za jednym stołem sędziowskim. Bo on został desygnowany przez niewłaściwą KRS, no i cała ta historia. No więc TSUE w uzasadnieniu napisał, że tego rodzaju zachowania sędziów oznaczają odmowę wymiaru sprawiedliwości, a to jest powód do dyscyplinarnego przywołania sędziego do porządku. Więc także na gruncie prawa unijnego ta sprawa została wyjaśniona, więc ja mówiąc szczerze, jak przeczytałem ten wywiad i to stwierdzenie pani von der Leyen, byłem w szoku, bo to jest no, jakby postawienie warunku zaporowego, no i pokazanie, nawiązując do tych wypowiedzi polityków Platformy, że rzeczywiście tych środków może nie być, że Polsce będą stawiane kolejne warunki polityczne i że ta droga nie ma końca. Zresztą podobną reakcją było wystąpienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w Płocku, który właśnie na wieść o tego rodzaju stwierdzeniach powiedział, no dosyć tego. Wyciągnęliśmy rękę, chcieliśmy kompromisu, pokazaliśmy, że jesteśmy do tego kompromisu gotowi, ba ten kompromis także w swoich szeregach przeforsowaliśmy, co kosztowało nas rzeczywiście dużo, dużo zdrowia. No i nagle okazuje się, że rozmawialiśmy z poważnymi ludźmi, właśnie z przewodniczącą von der Leyen i jej najbliższym otoczeniem. Teraz okazuje się, że ta umowa nie ma żadnego znaczenia, no bo można postawić kolejne warunki. No więc mówiąc tak już kolokwialnie, tak dalej bawić się nie będziemy. Zobaczymy, to jest wypowiedź wprawdzie przewodniczącej Komisji Europejskiej, no ale wypowiedź jednostkowa. Decyzję w tej sprawie no podejmie całe gremium komisarzy, czyli 27 komisarzy, wtedy, kiedy polski wniosek o płatność w komisji się znajdzie. Ten wniosek ma być składany z tego, co mówił pan premier, na przełomie października i listopada. No i wtedy komisja ma chyba 30 dni na ustosunkowanie się do takiego wniosku. Wtedy zobaczymy, czy to znajdzie potwierdzenie, czy też nie. Więc wypadałoby się jeszcze przez chwilę uzbroić w cierpliwość. Ale tego rodzaju wypowiedzi zarówno wysokich urzędników unijnych, jak i czołowych polityków Platformy no nie nastrajają optymistycznie. Mówiąc wprost, być może jest właśnie tak, że pan Donald Tusk, który dosyć niespodziewanie wrócił do polskiej polityki, przypominam, że no był przecież szefem Europejskiej Partii Ludowej i wszystko wskazywało, nie skończyła się jego kadencja, wszystko wskazywało na to, że dalej nim będzie i nagle jakby został oddelegowany do spraw polskich. Wydawało się to zastanawiające, ale być może właśnie jest tak, że ten powrót do polskiej polityki, by Donald Tusk dostał zadanie wygrania wyborów za rok, no a żeby mu to w tym wygraniu pomóc, no to trzeba zablokować pieniądze unijne, te z KPO, w nadziei, że no w takim razie niezadowoleni Polacy odwrócą się od rządzących, a Tuskowi i jego formacji będzie łatwiej nadchodzące wybory wygrać. Być może taka jest kalkulacja, stąd wypowiedzi tak czytelne i otwarte czołowych polityków Platformy, że dopiero jak oni wrócą do władzy, to pieniądze zostaną odmrożone.
Panie pośle, do 2015 roku mieliśmy do czynienia z rządzącymi, z opozycją. Do 2015 roku sami tak się nazwali, mamy do czynienia z totalną opozycją. Czy ta totalna opozycja aż tak jest zacietrzewiona na obecną władzę w Polsce, wybraną przecież w ważnych, demokratycznych wyborach, że robi wszystko, by blokować nawet te finanse, środki, które nam się należą i w tym upatrywać proces zmiany w Polsce? No bo wygłosić taką tezę, to albo trzeba być wróżbitą, który wróży z fusów, nie wiadomo co tam będzie, albo być tak pewnym gwarancji, że zmiana władzy będzie otworzeniem środków z KPO dla Polski.
Co więcej, proszę ojca, tym wypowiedziom towarzyszą takie stwierdzenia, że te pieniądze trafią do Polski natychmiast. Nawet zakładając, gdyby Platforma zdobyła władzę i chciała po swojemu ułożyć wymiar sprawiedliwości, no to jak ojciec się domyśla, potrzeba do tego projektów ustaw, które będą procedowane przez polski parlament w takim czy innym kształcie. No, zakładamy, że z większością opozycyjną, no ale jest pan prezydent Duda, który przecież na rewolucję w wymiarze sprawiedliwości, nawet gdyby Platforma rządziła, po prostu nie pozwoli. Więc takiej ustawy nie podpisze, a nie sądzę, żeby opozycja miała większość konstytucyjną, żeby weto prezydenckie odrzucić. Więc no, na logikę, szanując fakty, szanując to, co w Polsce mamy, to jest po prostu niemożliwe. No, a ci ja już zakładam, że rzeczywiście Polacy tak już zapomnieli o rządach Platformy, że tym razem im powierzą rządzenie. Zakładam, że tak się stanie. Natomiast no, proces legislacyjny rządzi się swoimi regułami, które przed chwilą opisałem. Więc takiej ustawy oni przeprowadzić nie będą mogli. No więc na jakiej podstawie miałaby komisja te pieniądze im odblokować, skoro stan prawny będzie taki jak dotychczasowy, jeżeli chodzi o sądownictwo. Więc to się, jeżeli popatrzymy na fakty, to co oni mówią, absolutnie nie ma pokrycia w faktach. No ale rzeczywiście ta linia narracyjna jest tak formułowana. Co więcej, no coraz więcej prominentnych polityków w ten sposób właśnie mówi. Zresztą nie tylko z Platformy. Były także wypowiedzi chociażby polityków z PSL-u w tym samym duchu, co jest dla mnie zupełnie szokujące. A wracając do tego wątku no, swoistej dwoistości, bo tutaj rzeczywiście mamy presję opozycji, aby te pieniądze jak najszybciej znalazły się w Polsce. My rzeczywiście także tego chcemy jako formacja rządząca, co oczywiste. Choć nie przesadzałbym z rolą tych pieniędzy z KPO dla polskiej gospodarki i polskiego życia społecznego. Już w tej chwili do samorządów na inwestycje skierowaliśmy blisko 80 miliardów złotych z własnego budżetu, a tych z KPO pieniędzy wszystkich na wszystkie dziedziny ma być około 160 miliardów. Więc tą wielką rolą tych pieniędzy bym nie przesadzał. Ale oczywiście one są Polsce potrzebne, zwłaszcza, że to są pieniądze pożyczone. Wspólnie je będziemy spłacać. Trudno więc sobie wyobrazić, że Polska z nich nie będzie korzystała. Ale proszę ojca, tutaj opozycja domaga się możliwie jak najszybciej tych pieniędzy i jednocześnie jej przedstawiciele w Parlamencie Europejskim i w instytucjach europejskich robią wszystko, żeby te pieniądze zablokować. Ja przypominam, że od 2015 roku właśnie na wniosek europosłów Platformy i Lewicy głównie, a tam europosłowie należący do EPL-u, tej Europejskiej Partii Ludowej i Lewicy rządzą, bo mają większość w parlamencie, mają także większość w komisji, większość w Radzie premierów, to są albo premierzy właśnie wywodzący się z chadecji, albo z Lewicy, także z liberałów. tak naprawdę prawdziwe rządy prawicowe są tylko dwa, polski, węgierski. No teraz przybył trzeci, czeski. Być może we wrześniu będziemy mieli czwarty, włoski, bo są przyspieszone wybory i wszystko wskazuje na to, że włoska prawica je wygra. Ale w instytucjach unijnych większość ma między innymi polska opozycja, więc oni tam mogą być skuteczni. I tam przeciwko Polsce uchwalono kilkanaście rezolucji w ciągu tych paru lat naszego rządzenia. Wszystkie bardzo skrajne, oparte na nieprawdziwych informacjach, jak między innymi na tym fakcie, że tak się wyrażę, medialnym, jak to często się mówi o kłamstwach, o strefach wolnych od LGBT, takich stref jako żywo w Polsce nie ma, nie było, nie ma i nie będzie, a to jest we wszystkich dokumentach unijnych. Te rezolucje są właśnie oparte na tego rodzaju wymysłach i one wszystkie godzą w polskie interesy i to bardzo brutalnie. I tu mówi się w tych rezolucjach o blokadzie nie tylko środków z KPO, ale także o środkach z budżetu unijnego wieloletniego. Więc to są ewidentne działania przeciwko Polsce. Więc tu domagamy się pieniędzy, a tam robimy wszystko, żeby te pieniądze zablokować. A ponieważ rządzimy tam, no to jesteśmy po prostu skuteczni. To są Himalaje hipokryzji, ale no niestety taką mamy opozycję. Mam nadzieję, że Polacy to widzą, rozumieją i że we właściwy sposób, w stosownym czasie będą na to reagować.
Z tego świata politycznego, panie pośle, panie doktorze, przejdźmy na świat ekonomiczny, bo przecież to pańska specjalność również. Od marca 2020 roku borykaliśmy się z kryzysem wywołanym przez COVID i pandemię. Luty 2022 przyniósł nam wojnę w Ukrainie i początek kryzysu energetycznego. Coraz bardziej mówimy o kryzysie też tym żywnościowym. I panie doktorze, co z inflacją, co z bezpieczeństwem energetycznym? Jesteśmy wciąż straszeni od kilku lat tym, że grozi nam różny scenariusz, bądź grecki, bądź wenezuelski, bądź turecki, rumuński. A jaki będzie pańskim zdaniem, na podstawie pańskiej wiedzy i prognoz, ten nasz scenariusz polski, ekonomiczny?
Panie redaktorze, najpierw proszę ojca, najpierw pierwsza kwestia tego bezpieczeństwa energetycznego. Otóż chciałbym uspokoić słuchaczy Radia Maryja. Naprawdę, Polska jest jednym z nielicznych krajów unijnych, mimo tej toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny, bezpieczna energetycznie. Jesteśmy zabezpieczeni gazowo, mamy gazoport, 1 października rusza Baltic Pipe. Mamy własne wydobycie gazu, w Polsce będzie trochę więcej niż polskie potrzeby, więc przygotowywaliśmy się do tego od 2015 roku, ponieważ mieliśmy złe doświadczenia z lat 2005-2007 z Rosją, wiedzieliśmy, że będzie szantażowała, jeżeli uzna to za stosowne dla jej interesów, poszczególne kraje. I przecież od 3 miesięcy do Polski nie płynie rosyjski gaz gazociągiem Jamał. A zapasy, które mamy w magazynach, nie zmniejszają się, tylko wynoszą 100%. Co oznacza, że radzimy sobie o własnych siłach. To jest niebywały sukces w tym zwariowanym świecie. To po pierwsze. I drugi wątek, ten już ściśle, można powiedzieć, ekonomiczny, mianowicie inflacja. Rzeczywiście, no proszę ojca, wydaliśmy na wsparcie, bo ojciec wspomniał zresztą słusznie o COVID-zie, jego skutek gospodarczy, ratując miejsca pracy w gospodarce polskiej, skierowaliśmy do przedsiębiorców i pracowników astronomiczną kwotę, blisko 10% polskiego PKB, blisko 250 miliardów złotych w różnych instrumentach, ale dzięki temu to rzeczywiście olbrzymie pieniądze, bo to pół polskiego budżetu. To są pieniądze pochodzące z pożyczek, uczciwie powiedzmy. Takich pieniędzy Polska nie miała, ale udało się je zebrać o własnych siłach. Nie mamy czasu, żeby to opisać, bo to dłuższa historia, ale pokazaliśmy, że potrafimy, polski bank centralny, polski rząd to zrobił. Dzięki temu, proszę ojca, mamy najniższe w Europie bezrobocie, mimo wszystkich tych nieszczęść, które na nas spadają, COVID-a, jego skutków, teraz działań Gazpromu, który przygotowując się do wojny destabilizował rynki surowcowe. Wreszcie teraz tej wojny bo przecież bardzo silnie z własnych środków pomagamy Ukrainie, mimo tych wszystkich nieszczęść, jesteśmy liderem w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wielkość PKB po kryzysie. Jako pierwszy kraj w trzecim kwartale poprzedniego roku odbudowaliśmy wielkość PKB po COVID-zie, a teraz po pierwszym kwartale tego roku mamy o 8% wyższe PKB niż przed kryzysem. Jesteśmy pod tym względem liderem w Europie i zajmujemy drugie miejsce w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o najniższe bezrobocie według statystyki unijnej, to zaledwie 2,7%. Więc to były pieniądze bardzo celnie zainwestowane. Bo nie ma nic gorszego jak duże bezrobocie, wykluczenie ludzi ze świata pracy. Mieliśmy doświadczenia lat 90. właśnie poprzez tamtą politykę. Ponad 2 miliony ludzi, młodych Polaków, znalazło się poza granicami kraju. Część z nich ostatecznie pewnie do Polski już nie wróci. Więc nie chcieliśmy tego powtórzyć. No i konsekwencją użycia tak dużych pieniędzy w oczywisty sposób jest podwyższona inflacja. Na tę inflację ma wpływ także ceny surowców energetycznych i ta wojna. We wszystkich krajach ona jest, ale śmiem twierdzić na podstawie tych danych, które opublikował i dzisiaj GUS, inflacja w stosunku do poprzedniego miesiąca już nie wzrosła, że szczyt, właśnie osiągnęliśmy szczyt inflacji, a teraz powoli będziemy z niej schodzili. Oczywiście ma to swoje konsekwencje w postaci podniesienia stóp i podrożenia kredytów, ale tutaj wprowadziliśmy te wakacje kredytowe. Mamy podwyższone ceny surowców energetycznych, co w szczególności węgla i jego braki w związku z embargiem, ale tu także reagujemy, pomagając ludziom określonymi dodatkami. Więc w tym skomplikowanym świecie naprawdę Polska należy do wyróżniających krajów, które sobie radzą. Co więcej, nie zostawiamy nikogo samego. Miarkując nasze możliwości finansowe, staramy się pomagać wszystkim tym grupom społecznym, które są zagrożone tymi różnymi problemami wynikającymi z tego wszechogarniającego świat i Europę kryzysu. I jak sądzę, sobie poradzimy, najgorsze mamy za sobą, inflacja będzie powoli spadała, więc będziemy mieli odpowiednie w następnym roku w stosunku do średniej waloryzację rent i emerytur, także najniższego wynagrodzenia, najprawdopodobniej waloryzacja w przyszłym roku rent i emerytur, to jak sądzę, nie mówię jakiejś rzeczy nadzwyczajnej, będzie wynosiła około 500 zł, więc to będzie naprawdę duża waloryzacja. Naprawdę dbamy o Polaków i staramy się, żeby ci, którzy o własnych siłach sobie często nie mogą poradzić, żeby poradzili sobie z dużą pomocą państwa. Za to zresztą jesteśmy atakowani przez opozycję, powiedzmy otwartym tekstem. Jeżeli opozycja, nie daj Boże, wróciłaby do władzy, to nie będzie ani programu Rodzina 500+, ani nie będzie 13 czy 14 emerytury. Nie dlatego, że oni by chcieli to zabrać, bo wiedzą, że to będzie wielkie niezadowolenie społeczne, ale dlatego, że zabraknie im w budżecie pieniędzy. Bo jak oni rządzili, zawsze dochody budżetowe spadały. Jak my rządzimy, dochody budżetowe rosną. Jak policzyłem na własny użytek mojej działalności publicystycznej, średniorocznie przez te 7 lat dochody budżetowe zwiększały się o 160 miliardów co roku w stosunku do wykonania budżetu z 2015 roku, kiedy przejęliśmy władzę. To jest źródło finansowania programów społecznych. Jeżeli my oddamy władzę, to tego wzrostu dochodów budżetowych nie będzie. Platforma rozłoży ręce, powie, nie mamy pieniędzy w budżecie, tych programów nie będziemy finansować. I Polacy muszą to wiedzieć, że tak właśnie będzie.
Bardzo gorąco dziękuję za komentarz dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, zarówno w tym wymiarze KPO, jak i inflacji. Dziękuję panie doktorze, pozdrawiam gorąco serdecznie.
Dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.